Jest 9:33, witam Państwa w audycji Ludzie i Pieniądze. Środa, więc będziemy rozmawiali głównie o gospodarce morskiej, więc goście, którzy jak najbardziej z gospodarką morską są związani. Adam Meller, prezes zarządu portu w Gdyni, Wioletta Kakowska-Mering, Trójmiasto.pl. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Kiedy patrzymy w różne plany strategiczne portu w Gdyni, 273 miliony złotych zarezerwowane z pieniędzy unijnych na pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych w porcie. Tam jeszcze są pieniądze na rozbudowę nabrzeży. Z drugiej strony patrzymy w tej chwili na Zatokę. Jedna z największych pogłębiarek świata na Zatoce Gdańskiej pracuje. Tu akurat poszerza tor podejściowy do portu północnego, czyli portu w Gdańsku. Ta pogłębiarka, proszę Państwa, ma ponad 220 metrów, czyli naprawdę ogromna jednostka. I teraz jest pytanie, te pogłębienia, wszystkie te prace na podejściu do portów w Gdyni i Gdańsku, to jest takie pieniądze, które są ogromne, bo to rzeczywiście kwoty są potężne, a tego tak naprawdę nie widać, można pozornie powiedzieć, co to za zysk z tego, co nie widać. Po co i w Gdyni, i w Gdańsku taka ofensywa pogłębieniowa, te inwestycje związane z podchodzeniem do portów?
Rzeczywiście wielkie inwestycje, których nie widać, bardzo zresztą kosztochłonne. Natomiast jeżeli chodzi o port Gdynia, chcemy, aby w tym porcie nie było ograniczeń dla wpływania statków, które mogą się pojawić w basenie Morza Bałtyckiego. Czyli mówiąc krótko, to czemu się uda wpłynąć poprzez cieśniny duńskie, powinno mieć szansę wpłynięcia do portu. I taka jest nasza w tej chwili polityka. To jest pogłębienie wewnętrznych kanałów portu, dojście do terminali kontenerowych, ale to się również wiąże z przebudową, pogłębieniem toru podejściowego do portu Gdynia.
I to będziecie już jest Państwo zadanie. Wyburzać część falochronu, tak?
Będziemy wyburzać część pirsu wewnętrznego, albowiem wejście do portu wewnętrzne dzisiejsze ma jedynie 100 metrów szerokości, a to jest trochę za mało i ogranicza to wejście tych największych statków oceanicznych. Mieliśmy niedawno wizytę statku, który miał ponad 40 metrów szerokości, a przy 100-metrowym wejściu są ograniczenia, aby ten statek bezpiecznie mógł wchodzić. Mówiąc krótko, są ograniczenia pogodowe.
Port w Gdyni, przez to, że jest bardziej w lądzie, tak? Czyli jest taki bardziej wewnętrzny.
Chodzi w miasto.
No to jakoś tak wszystkim się wydaje jasne, że czasem trzeba pogłębić, poszerzyć, powiększyć. Ale też trzeba pamiętać, że i dla portu północnego, który jest bardziej na zewnątrz, też jest to istotne i te wszelkie inwestycje są niezbędne i potrzebne, bo proszę pamiętać, że przez to pogłębienie i poszerzenie toru wodnego tam będzie mógł się odbywać ruch dwukierunkowy. Co przy takim natężeniu, które już jest i które tam się marzy, jeżeli chodzi o i naftoport,
tak, i o rozwój na przyszłość.
I rozwój na przyszłość, no jest to bardzo ważna kwestia, bo niby łatwiej się tam dostać niż do portu w Gdyni, ale tam też jest płycej, prawda, szerzej, wężej, te tory wodne, żeby mogły przyjmować taką ilość statków, i to dużych statków, też trzeba co jakiś czas zrobić taką inwestycję. Tutaj w Gdańsku jeszcze też oprócz tego poszerzenia w przyszłości też jest to przewidziane w ramach chyba tych samych funduszy, są nowe obrotnice, tak, żeby tam jeszcze ten ruch był bardziej sprawny. Co ważne, i też trzeba to zaznaczyć, to podejrzewam, że wiem na pewno, że w Gdańsku, ale w Gdyni pewnie też, to były pieniądze pozyskane również z funduszy, tak, unijnych. Dokładnie. Unia i Komisja Polska doceniły jakby to, że to są ważne z punktu widzenia strategicznego dla całej Unii Europejskiej inwestycje jakby w te tory podejściowe do naszych portów, i te pieniądze unijne
popłynęły.
Co ważne też, chciałabym tutaj przy okazji, czytając czasami gdzieś tam opinie, zwłaszcza naszych czytelników, a propos tych utrudnień, z którymi mamy teraz do czynienia, bo są, przypomnijmy, pozamykane tam część plaż z racji tego, że ten urobek jest wykorzystywany plażę, tak, do tego, żeby te plaże poszerzyć. I tutaj wszyscy utyskują na władze miejskie, czy Gdańska, czy tam Sopotu i tak dalej, czy pewnie w Gdyni też będą narzekać. Ale to jest inwestycja realizowana przez Urząd Morski w Gdyni. Być może dlatego wybrano właśnie taki termin, a nie inny, bo dzięki temu ten urobek zostanie tam, gdzie go zrzucą pogłębiarki, tak? I ta cała ekipa zajmująca się tym technicznie. I tutaj wierzę w to, że Urząd Morski wybrał dogodny termin. Też proszę zauważyć, bo tutaj w komentarzach to szczęście się pojawia taki element, że a dlaczego nie Percip? Bo to taka firma, która się kojarzy, która zwykle u nas pogłębia. No ale Percip nie dysponuje
aż takimi statkami.
No przypomnijmy, to są jeden z największych jednostek na świecie. Dzięki temu być może to nasypywanie plaż w Gdańsku będzie trwało tam pół miesiąca, a nie 3 miesiące czy 4, tak?
To prawda. A panie prezesie, ja mam pytanie, bo my tu mówimy o ogromnych pieniądzach. Tak jak powiedziałem, prawie ćwierć miliarda złotych te inwestycje w Gdyni unijne. Czy jeżeli jeździcie na targi, jesteście w różnych miejscach na świecie, to co się dzieje w Gdyni i w Gdańsku, właśnie z punktu widzenia te inwestycje podnoszące bezpieczeństwo żeglugi, takie no bardzo proarmatorskie tak naprawdę. Czy to jest dostrzegane na świecie, czy my coś tutaj robimy, a rynek tego nie widzi?
Jest dostrzegane. Chociażby ostatnie targi w Monachium, targi logistyczne, które odbywały się w zeszłym tygodniu. Zdecydowanie żeśmy się zaprezentowali, mieliśmy akurat wspólne stoisko trzech głównych portów polskich, czyli Gdańska, Gdyni, Szczecina, Świnoujścia. Żeśmy prezentowali nasz potencjał, nasze możliwości, nasze plany przyszłościowe i rzeczywiście spotyka się to z olbrzymim zainteresowaniem. Polskie porty zaczynają w tej chwili odgrywać kluczową rolę tutaj wśród portów Morza Bałtyckiego i rzeczywiście jest duże zainteresowanie współpracy z tymi portami. Także absolutnie jest to widoczne, to co robimy, to co będziemy mieli za jakiś czas, inwestycje, które będą służyły rozwojowi portów, zwiększenie potencjału przeładunkowego, to jest wszędzie widziane.
A na takich targach, o jakich mówimy, takie projekty jak port zewnętrzny czy port centralny, to też jest dostrzegane? O tym się w branży mówi, czy to jest tak naprawdę na nasz tu wewnętrzny użytek, a świat tego jeszcze nie zobaczył? Jak to wygląda?
Zdecydowanie jest to postrzegane i to pozytywnie postrzegane. Przyszli klienci już są zainteresowani tym, żeby korzystać z przyszłych inwestycji, więc jest to wszystko w sensie bardzo pozytywnym postrzegane, albowiem no, myślę, że Polska jest w tej chwili krajem, z którym się bardzo dobrze współpracuje i rzeczywiście część tych ładunków spokojnie może być przez polskie porty przeładowywana.
I tutaj chciałabym zwrócić Państwa uwagę na to, co pan prezes powiedział. Wszystkie trzy porty na jednym stoisku.
Też zwróciłem uwagę, tak?
Czyli można razem coś wspólnie zrobić w jednej sprawie, tak? I jest to dobre podejście, bo umówmy się, dla dużych kontrahentów z całego świata, no to taka Polska, każdy port z osobna niewiele znaczy, ale już trzy razem, no to już ma jakąś
siłę. No właśnie chciałem powiedzieć, że w skali globalnej tak, to te nasze tutaj dzielenie między Gdańskiem tak, a Gdynią, to się może wydać chwilami śmieszne.
Nie, oczywiście, tak? Dlatego nawet nad naszym stoiskiem było takie koło, które się kręciło, porty polskie. Taki był napis, więc nie było jakby rozróżnienia. Ale oczywiście później, jeżeli ktoś już przystępował do jakichś rozmów konkretnych, no to już było to rozróżnienie. Ale myślę, że prezentowanie się...
Ale pierwszy krok
wspólne,
razem, tak?
Tak, no przecież nie jesteśmy konkurentami dla siebie, musimy z sobą współpracować. Każdy port w ramach swoich możliwości wypracowuje jakieś tam zyski, wyniki. Natomiast i tak docelowo to wszystko jednak znajduje się w jednym wspólnym worku budżetu państwa.
A pytanie jest takie, bo tutaj mówimy dobrze o współpracy, ale no są takie naturalne pola, gdzie ta konkurencja będzie. Na przykład no postrzega się, że Trójmiasto kontra Szczecin, Świnoujście na rynku promowym. Tak? W Gdyni powstaje nowoczesny, już w tej chwili jest budowany i to jest publiczny. Nie, to nie będzie prywatna inwestycja Stena Line, tylko to jest publiczny terminal promowy. Jest nadzieja, że trochę tego ruchu tam z Pomorza Zachodniego tutaj przejdzie, a może po prostu nie tyle przejdzie, co Stena czy inne podmioty jeszcze będą chętniej z Gdyni korzystać, a może też z Gdańska?
Inwestycja w postaci publicznego terminala promowego polega na tym, że nie tylko jest on budowany dla Steny, ponieważ są to środki publiczne, środki unijne, więc będziemy pozyskiwać również innych operatorów. Nie chodzi nam w tej chwili o to, żeby na przykład ze Świnoujścia zabierać jakieś promy.
Tak, bo to inna specyfika ruchu oczywiście.
To jest zupełnie inna specyfika ruchu. Tam są te kierunki już mocno, że tak powiem, opanowane, znane. To są doskonale przecież funkcjonujące linie żeglugowe. Natomiast myślę, że chętnie damy szansę firmie PZB, damy szansę innym operatorom, polskim głównie, na to, żeby też utworzyli swoje linie i żeby właśnie z tego terminala promowego w Gdyni nie tylko prom pływał do Karlskrony, ale również do innych miast Skandynawii.
No ale tutaj pojawi się problem raczej nie Szczecina, tylko Gdańska, którym przypominam jest PZB, operuje.
Tam, tak,
tak i pływa i właśnie to jest jedyny operator. Gdynia do tej pory gdzieś tą Steną głównie stała i to bardzo dobrze, bo tam jest dużo większy,
ogromny operator Stena
tak,
Line,
tak. ruch. Więc jednak faktycznie może nie Szczecinowi, ale Gdańskowi taki nowy, nowoczesny terminal może zagrozić.
Myślę, że zabierać klientów i promów nie będziemy. Natomiast był taki okres niedawno w życiu Steny, kiedy uruchomili linię do Nynäshamn. I okazało się, że jednak Gdańsk sobie chyba daje lepiej radę w tym kierunku. I Stena po prostu odpuściła. Także to tutaj jest kwestia oczywiście...
Rynek weryfikuje. Tak?
Rynek weryfikuje. To jest kwestia ekonomii. Natomiast myślę, że nie chodzi tutaj o jakąś konkurencję, żeby jeden z drugim walczył, tylko o to, żeby w ramach tej autostrady morskiej do Skandynawii, bo przecież o to nam głównie chodzi, o budowanie świetnych połączeń. Dzisiaj widzimy po rozwoju Steny, że to jest potrzebne. Ilość pojazdów zwiększa się bardzo dynamicznie z roku na rok i chętnie będziemy też otwierali nowe połączenia do innych miast.
Tak na Bałtyku ten ruch promowy będzie rósł cały czas?
Jestem przekonany, że tak, albowiem dzisiaj widzimy takie potrzeby. Ilość pojazdów, ilość turystów z roku na rok rośnie. Stena już deklaruje, że w ramach otwarcia nowego tego publicznego terminala promowego wprowadzi nowe promy.
To większe będą, jednostki, prawda?
Większe jednostki. To będą jednostki o większej długości, o większej linii załadunkowej, więc myślę, że to dla wszystkich będzie korzystne.
Ja myślę, że z racji tego, że jednak ta Stena będzie dość mocno tam dalej osadzona w Gdyni, tak, w tej rzeczywistości gdyńskiej, w tym porcie, to być może PZB, no choćby jednak z racji jakiegoś rozróżnienia zostanie w Gdańsku, zwłaszcza, że ma nie najgorsze warunki, tak, no kilka lat temu przenieśli się na terminal Westerplatte, tam jest też i nowy właściwie jest to terminal i teraz przy tych dogodnych połączeniach drogowych z Westerplatte, no też nie jest to zły wariant, tak? Czyli tak. Może, być może takie pozostawienie PZB w Gdańsku, a Stena ma tą Gdynię, nie jest złe.
No to będziemy się przyglądali, bo rzeczywiście ten ruch promowy to jest bardzo ciekawy element gospodarki morskiej, szczególnie na Bałtyku. Troszeczkę zmienimy temat, ale zostajemy bardzo blisko portów oczywiście. W bardzo dobrym tempie powstaje nowoczesny magazyn na zapleczu portu Gdynia. Jest to element centrum logistycznego w tak zwanym porcie zachodnim. Będzie to jeden z pierwszych z czterech przewidzianych do realizacji tego typu magazynów w rejonie portu Gdynia. Sama inwestycja ponad 50 milionów złotych, więc to nie jest taki prosta hala magazynowa, tylko to jest no profesjonalny, ogromny magazyn. Niedawno media obiegała też informacja o tym, że tereny położone, no właśnie na zapleczu portu Gdynia, będą włączane do tego portu, nie tylko na terenie Gdyni, ale także gmin w pobliżu. Czy jest zainteresowanie taką działalnością logistyczną na zapleczu portu, czy ten pierwszy magazyn, a potem długo, długo nic? Jak to wygląda z punktu widzenia zarządzania portami? Bo bardzo często się mówi, że ważne jest nie tylko to, co jest na tej pierwszej linii, czyli ten sprawny przeładunek, ale ta cała infrastruktura na zapleczu. To się udaje rozbudowywać?
Tak, zdecydowanie. Mamy olbrzymią ilość zapytań klientów o powierzchnie magazynowe, więc ten magazyn, który w tej chwili powstaje i on będzie oddany do użytku jeszcze w tym roku, jest jednym z czterech magazynów, które w najbliższym okresie będziemy budować. Potrzeba rynku jest olbrzymia. Możliwości, potencjał portu w obecnych granicach no, wygląda tak, jak wygląda. Nie mamy zbyt dużych możliwości, jeżeli chodzi o rozbudowę naszego potencjału. Natomiast ten magazyn, żeby dwa słowa o nim więcej powiedzieć. On już dzisiaj ma swojego najemcę. Właściwie budujemy go pod klienta niemalże. Magazyn, który będzie miał cztery komory w systemie cross-dockingu, bardzo nowoczesny magazyn o powierzchni około 11 tysięcy metrów kwadratowych. To jest duża inwestycja, ale nie ostatnia na pewno, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie, jakie na rynku jest. Jest zapotrzebowanie na magazyny chłodnicze, jest zapotrzebowanie również na place składowe. I to zarówno jeżeli chodzi o branżę automotive, jak i chociażby najbliższy okres czasu, kiedy to jak co roku będziemy w porcie w Gdyni w ramach portu podwójnego przeznaczenia również przeładowywać sprzęt armii amerykańskiej. Tam również jest potrzeba, żeby ten sprzęt składować,
czyli czyścić. Kawałek Fort Trump w porcie Gdynia.
Dokładnie, tak. Dokładnie tak. Na tym to polega. Są wspólne ćwiczenia wojsk i zawsze co roku przez nas pewna część tego sprzętu przechodzi. I muszę powiedzieć, że w tym roku szykuje się rzeczywiście ilość bardzo znaczna.
Czy takie inwestycje na zapleczu portów, one mają znaczenie dla całej gospodarki morskiej?
Zdecydowanie, ogromne znaczenie, a to, że jest na to rynek, to wystarczy się przejechać wzdłuż obwodnicy. Tam powstają nie tylko, no też prywatne inwestycje magazynowe i bardzo szybko, jak powstaje ten kolejny duży obiekt widoczny z tej drogi, od razu widać, że się pojawiają jakieś
jest
szyldy.
Zagospodarowane
jest razu, zagospodarowane, prawda? On to nie stoi pusty, tak? Nie ma tam ogłoszeń, wynajmy. To jest od razu idzie na rynek i jest wynajęte, zajęte. To jak pan Parys powiedział, tutaj też było dedykowane de facto, tak? Tak. Pod już konkretnego klienta. Jest zapotrzebowanie, bo właściwie tak jak się przyjrzeć, do tej pory brakowało nam tej powierzchni magazynowej. Mam potężne porty i w Gdańsku, i w Gdyni, a tych magazynów za dużo nie było. Te wszelkie inwestycje, które powstały, to powstały w ostatnich latach. A skoro jest taki ruch i skoro porty biją rekordy, jeżeli chodzi o przeładunki, tak? A w sporej części są to towary, które potem muszą być magazynowane, to muszą być obiekty dedykowane właśnie temu. I prywatnymi oczywiście. Dobrze, że też biznes reaguje i powstają takie magazyny, ale też dobrze tutaj, że port myśli o tym, żeby no, też zarobić, bo to jest, no, umówmy się, też pieniądze, prawda? Konkretne, skoro są tereny. Choć port w Gdyni nie ma ich za dużo, a potrafi wygospodarować, to czemu też nie zarobić na tej części tegoż biznesu związanego z handlem morskim?
No, znaczy w przypadku Gdyni to akurat jest pewna specyfika, bo ta dolina logistyczna, która ma być na zapleczu, ona ma taki trochę nietypowy charakter, bo ona gdzieś tam aż do Rumi Kosakowa wchodzi, a panie prezesie, to są ogromne tereny, które rzeczywiście niedawno zdecydowano, że będą stanowiły to naturalne zaplecze portów Gdyni. Uda się zagospodarować no, te tak naprawdę tysiące hektarów?
Ja myślę, że tak. W tej chwili czekamy na decyzję ministra o objęciu tych terenów granicami administracyjnymi portu. To będzie dla nas bardzo ważny moment, bo wtedy będziemy mogli powiedzieć, że to są jakby tereny portowe, choć jeszcze formalnie nie będą. ponieważ otoczyło nas miasto. Zachodnia część portu właściwie ogranicza powstanie elektrociepłowni. Nie możemy dalej się rozwijać. Stąd powstała idea utworzenia Doliny Logistycznej. Ja myślę, że to jest bardzo dobre miejsce przy założeniu takim, że powstanie Droga Czerwona, która będzie łączyła sprawnie to zaplecze portu w postaci tej doliny z portem właściwym. Ja myślę, że wtedy możemy część obciążenia samochodowego, magazynowego przenieść właśnie tam. Mówiąc krótko, będzie to parking, który będzie między innymi funkcjonował jako parking, gdzie samochody, gdzie pojazdy będą czekały na obsługę w porcie. Nie będą tworzyły się w mieście korki, a ten parking buforowy przy założeniu, że będzie stworzony system awizacji samochodowej, nad którym zaczęliśmy w tej chwili pracować, no spowoduje, że właściwie pojawienie się samochodu w okienku czasowym na określoną godzinę spowoduje, iż nie będzie...
Nie będzie kumulacji,
nie tak? Będzie kumulacji, nie będzie tego, co się dzieje nieraz dzisiaj przy ulicy Polskiej, że stoją całe ciągi samochodów, ponieważ kierowcy przyjeżdżają na określone godziny tak, jak chcą właściwie.
No właśnie, takim sprawdzianem, bo oczywiście sceptyków, jeżeli chodzi o powstanie portu centralnego i zewnętrznego, to też jest sporo. Niektórzy uważają, że to jest tylko hasło. Miejmy nadzieję, że nie. Ale takim sprawdzianem ma być Droga Czerwona. I tutaj rozmawiamy o wspaniałych inwestycjach, magazyny, centrum logistyczne, port zewnętrzny.
Terminal promowy.
Terminal promowy, ale tutaj właściwie no, przydałoby się już troszeczkę usiąść do stołu, powiedzieć sprawdzam, jeżeli chodzi o władze centralne, które no, de facto obiecały, zwłaszcza przed kampanią samorządową, tę drogę. No i no, ona dalej gdzieś jest, mam wrażenie, w fazie obietnic, tak? A bez Drogi Czerwonej no, port się nie rozwinie, no to właściwie już jest czas najwyższy pokazać być może czerwoną kartkę, chociaż pomarańczową.
Dla nas jest... Prezesie port będzie sprawdzał deklaracje dotyczące Drogi Czerwonej.
Ja myślę, że nie tylko port, ale w tej chwili zwieramy szyki również z włodarzami poszczególnych miast. Tutaj mówię o mieście Gdynia, które wykazuje dużą inicjatywę, jeżeli chodzi o budowę Drogi Czerwonej, o miasto Rumia, o Kosakowo, nawet o Starostwo Puckie. W tej chwili przygotowujemy taką wspólną deklarację, która znajdzie swoje miejsce u ministra infrastruktury, tak żeby ta droga znalazła się na liście dróg krajowych. Dla nas jest ważne, żeby już czynić jakieś tam działania, założenia, albowiem przygotowanie, procedury, audyty środowiskowe, to jest mnóstwo czasu, a to nie kosztuje aż tak olbrzymich pieniędzy.
Ale warto być gotowym.
Ale tak? Warto być gotowym, warto mieć projekt docelowy na półce po to, żeby wtedy, kiedy uda nam się zdobyć środki na budowę, żebyśmy nie tracili znowu kilku lat, tak?
Ale myślę, że przy tym w ostatnich miesiącach, no latach to jeszcze nie, lansowaniu się polityków, zwłaszcza w kontekście rozwoju portów, to jest właściwie
no,
ten moment.
Porty mają wielu przyjaciół w tej chwili.
No ostatnio bardzo. To właściwie tu już powinniśmy wyjść dalej poza deklaracje, tylko powinniśmy już wbijać łopaty, bo to są jednak inwestycje,
no, może
zwłaszcza ta...
projekty, ale...
Ale to już, no nie, zgadzam, to już nie tak. Ma czasu na rozmowy, to już jest czas na działanie. Ja myślę, że to jest taki moment, kiedy, no właśnie mówię, w tym cieple sukcesów i wzrostów w portach, to możemy się ogrzewać, no ale właśnie już jest moment, żeby nawet nie złożyć kolejną deklarację, zebrać szyki, tylko uderzyć pięścią w stół, panie prezesie.
No, nie będę krył, że
podpuszczamy
że walczymy o to, żeby rzeczywiście... ta inwestycja znalazła się, albowiem ja cały czas podkreślam, to będą jedne z lepiej zainwestowanych pieniędzy. Jeżeli zrealizujemy inwestycję portu zewnętrznego, naszą wizję, jeżeli port zewnętrzny będzie połączony sprawnie połączeniami drogowymi w postaci drogi czerwonej, to ta droga właściwie się spłaci w przeciągu kilku lat.
I przypomnijmy, bo to nie jest kwestia tylko tego, jakie są rekordowe przeładunki w portach, ale za tymi rekordowymi przeładunkami w portach w zeszłym roku ponad 100 milionów ton w polskich portach, w Gdyni dużo ponad 20 milionów ton, a to są jeszcze rosnące wskaźniki w tym roku. Przypomnijmy, za każdym razem to idzie VAT, idzie akcyza, idą pieniądze z ceł, które zbieramy w imieniu Unii Europejskiej i tak naprawdę te nasze porty do budżetu dostarczają miliardy, miliardy złotych i są jednym z najpoważniejszych źródeł. No więc na drogę czerwoną pieniędzy powinno starczyć. Ja serdecznie dziękuję naszym gościom. Przypomnę, w studio Radia Gdańsk w audycji Ludzie i Pieniądze uczestniczyli dzisiaj Wioletta Kakowska-Mering, Trójmiasto.pl i Adam Meller, prezes zarządu portu w Gdyni. Ja dziękuję za uwagę.
Dziękuję.
Artur Dziękuję Radio Gdańsk.